Dziś w audycji Na Cztery Łapy moim gościem jest Agata Kudra, behawiorystka kotów. Witaj.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Porozmawiajmy o domach tymczasowych, czym są, jak działają i dlaczego dla wielu kotów to taki pierwszy bezpieczny krok do nowego życia. Ale zanim o tym wszystkim, na początek szybka rozgrzewka, kilka krótkich pytań. Tak lub nie. Czy domy tymczasowe realnie zwiększają szanse kota na adopcję?
Tak.
Banał. Dobrze. Czy większość problemów behawioralnych kotów wynika z niezaspokojonych potrzeb?
Z mojego doświadczenia wynika, że tak.
Czy socjalizacja z człowiekiem jest łatwiejsza w domu tymczasowym niż w schronisku?
Tak.
Czy oddawanie kota w dobre ręce bez ankiety i weryfikacji to proszenie się o nieszczęście?
Zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak, powiedziała Agata Kudra. I ostatnie pytanie, czy oddanie kota do adopcji bywa emocjonalnie trudniejsze niż jego przyjęcie na chwilę?
Dla mnie tak.
To była seria szybkich pytań z Agatą Kudrą, behawiorystką kotów, stałą ekspertką audycji Na Cztery Łapy. Za moment porozmawiamy o tym szerzej. Agato, dom tymczasowy, jak byś go zdefiniowała w jednym zdaniu?
Jest to taka forma opieki, w której tymczasowy opiekun zabiera takie zwierzę w potrzebie do swojego domu i pod swoim dachem zajmuje się nim tak, jakby zajmował się swoim zwierzęciem, ale docelowo szuka mu innego domu, takiego już na stałe.
No dobrze, a co jest w tych domach tymczasowych najważniejsze? Możemy wziąć pod lupę kilka takich aspektów. Pierwszy, najważniejszy, dach. Drugi, opieka, rehabilitacja, a może przygotowanie do relacji z człowiekiem. Co twoim zdaniem jest najważniejsze?
Uratowanie życia po prostu temu zwierzęciu.
Uratowanie życia. Czy domy tymczasowe rzeczywiście ratują życie kotom?
Zdecydowanie tak, chociaż trzeba pamiętać, że czasami są takie sytuacje jak już ciężkie choroby, gdzie niestety nie możemy do końca pomóc temu zwierzęciu, ale przynajmniej na przykład zmniejszyć mu to cierpienie.
A czy dom tymczasowy bardzo różni się z punktu widzenia behawiorystki kotów, dla kotów, właśnie od takiego zwykłego schroniska?
Oj, jak najbardziej, ponieważ w domu tymczasowym kot tak naprawdę ma dostęp z reguły do wszystkich zasobów i tak naprawdę może czuć się jak u siebie. Zazwyczaj nie jest izolowany, no chyba, że mamy do czynienia z kwarantanną medyczną, gdzie mamy też na przykład swoje zwierzęta i tutaj trzeba je odseparować na samym początku, jeśli nie znamy tutaj stanu zdrowia. Natomiast zdecydowanie też tutaj na pewno taki kot ma więcej czasu z tymczasowym opiekunem, więc tutaj łatwiej z nim pracować na przykład.
No dobrze, ale jeżeli mówimy o domach tymczasowych, jak sama nazwa wskazuje, są one tymczasowe. Co z takim kotem dzieje się w momencie, kiedy ten dom tymczasowy już nie może mu zapewnić schronienia?
Z naszymi kociekami było tak, że dopóki nie znalazł się dom tymczasowy, to my, bo tutaj mówię też o swojej koleżance Magdzie, z którą tutaj jakby współpracowałam, tworząc taki dom tymczasowy, no to byłyśmy gotowe po prostu zapewnić tę opiekę, dopóki ten kot nie znalazł tego domu.
Mówi się właśnie, że w domu łatwiej jest to socjalizację. To już w zasadzie powiedziałaś, ale co to znaczy w praktyce? Jak wygląda ta socjalizacja dzień po dniu? Bo zawsze dla kotów, szczególnie dla kotów, nowe miejsce jest nowym wyzwaniem.
No tak, w takim domu na pewno możemy stworzyć kotu bezpieczną bazę na początek, jeśli faktycznie mamy do czynienia z kotem nieoswojonym, lękowym i tutaj stopniowo się z nim zapoznawać i tego kota zapoznawać z nami i też stopniować te bodźce. Czasami na przykład w klatkach nie jest to możliwe. Oczywiście tutaj nie ujmuję schroniska, bo tutaj też oczywiście najważniejsze jest uratowanie życia tym zwierzętom. Na pewno ta przestrzeń pomaga wręcz w tej socjalizacji.
Z perspektywy opiekuna tymczasowego, jak rozpoznać, że ktoś nadaje się do tego, żeby prowadzić dom tymczasowy? Tak, wydaje mi się, że dużo cierpliwości trzeba mieć.
Trzeba być elastycznym, jeśli chodzi o czas. Dodatkowo trzeba też chociaż w podstawowym stopniu znać potrzeby tych zwierząt, żeby właśnie w prawidłowy sposób im pomóc. Też tutaj ważne są kwestie medyczne, też odpowiednio prowadzona profilaktyka czy badania. No i w razie potrzeby też leczenie tutaj we współpracy z lekarzem.
I tak już na koniec tej części naszej rozmowy. Jak przygotować mieszkanie na dom tymczasowy właśnie dla kota, tak żeby było ono bezpieczne i, tak to ujmę, kocioprzyjazne?
Na pewno potrzebujemy wszystkich potrzebnych zasobów, czyli kuweta, drapak, miski, legowiska, zabawki. Jeśli mamy też właśnie swoje zwierzęta w domu, no to tutaj, tak jak wspominałam, należy je odseparować na początku, dopóki nie poznamy tego stanu zdrowia i nie wprowadzimy odpowiedniej profilaktyki, więc tutaj te wszystkie zasoby też powinny się znaleźć w tym osobnym pomieszczeniu dla kota.
Teraz skupimy się na tym, co dom tymczasowy daje w praktyce dla właścicieli, ale także i dla kotów. Co konkretnie można dzięki domowi tymczasowemu lepiej zrozumieć o kocie? Jak możemy przez to go bardziej poznać? Jakie informacje o charakterze i potrzebach są kluczowe do tego, żeby podjąć decyzję o adopcji?
Na pewno dzięki temu, że właśnie taki kot ma swobodę w takim domu tymczasowym i zwykle z reguły też nie ma dużo zwierząt w tym domu, to tutaj właśnie opiekun może zdecydowanie więcej czasu poświęcić temu zwierzęciu, lepiej go poznać, lepiej z nim pracować, jeśli są jakieś problemy behawioralne. No i tutaj takim dużym plusem dla kotów jest na pewno to, że właśnie codziennie jesteśmy w stanie prawidłowo realizować te potrzeby, no i też właśnie go obserwować i zauważać ewentualne problemy i albo z nimi pracować, albo też, jeśli to jest jakiś długotrwały problem, no to właśnie jesteśmy w stanie lepiej opisać takiego kota, co jest bardzo ważne dla potencjalnych przyszłych opiekunów, no i co też zwiększa szansę na udaną i trafną adopcję.
Na udaną i trafną adopcję, właśnie. Udana i trafna adopcja to jest bardzo ważny temat, o którym już niejednokrotnie w audycji Na Cztery Łapy rozmawialiśmy. Ale teraz odwróćmy tę sytuację nieco. Jak powinien wyglądać taki uczciwy opis kota do adopcji? Co warto podkreślić, a czego absolutnie nie wolno lukrować? Bo ten problem na przykład może powrócić albo może się objawić nieco później.
Na pewno nie możemy tutaj ukrywać stanu zdrowia zwierzaka, ponieważ czasami oczywiście mogą zdarzać się jakieś choroby, które też wykluczają na przykład zamieszkanie z innym kotem. Czasami też będąc na grupkach na przykład adopcyjnych spotykam się z takimi opisami, że kot na pewno będzie... Często jest takie określenie przytulasty dla wszystkich domowników i na przykład dogada się z innymi zwierzętami. No to już wiem, że tutaj trzeba uważać, ponieważ tak naprawdę... Mimo to, że jeden kot dogada się na przykład z 10 innymi osobnikami, nie oznacza tego, że dogada się z tym 11 na przykład, ponieważ tutaj koty są też selektywnie społeczne i mogą po prostu inaczej się dogadywać z jednym kotem, a inaczej z drugim.
To bardzo ważne informacje, ale teraz chciałbym, żebyś opowiedziała nam o twojej niedawnej historii, czyli o znalezieniu grupy maluchów, jak to się zaczęło, no i co było najtrudniejsze na początku.
To będzie przedługawa historia.
Mamy czas.
Ponieważ tak naprawdę ja nie spodziewałam się, że już zacznę przygodę z domem tymczasowym. Bo co prawda od dawna wiedziałam, że chcę prowadzić dom tymczasowy, ale czekałam na taki moment, kiedy będę w stanie zorganizować fajne miejsce w swoim własnym domu, ponieważ aktualnie jestem na takim etapie życia, że szczęśliwie gdzieś tam ten dom się buduje i tworzy. No ale... Aktualnie mieszkam w domu, gdzie są inni domownicy, mam też dwa koty i te warunki przestrzenne są mocno ograniczone. Ale jak zawsze życie pisze różne scenariusze i to był wrzesień, dostałam informację właśnie od mojej koleżanki Magdy, że koło jej domu pojawił się mały, około 2-miesięczny kocia, który bardzo głośno wokalizuje, no i najprawdopodobniej potrzebuje pomocy. I zapytała się mnie, czy jestem w stanie przyjąć takiego kociaka do siebie, ponieważ ona sama ma 4 koty. No i główkując tutaj, kombinując i gimnastykując się, udało mi się jednak stworzyć dla niego tę przestrzeń, ale żeby było ciekawiej, Magda i tak maksymalnie po kilku dniach od tej sytuacji znalazła kolejnego kociaka. I tutaj już też trochę stojąc pod ścianą, jej także udało się zorganizować to miejsce. I w ten sposób każda z nas miała tego swojego pierwszego, jak to się nazywa w naszym środowisku, tymczasa. Oczywiście na początku zadbałyśmy o to, żeby były odseparowane od naszych kotów, no bo właśnie nie znałyśmy stanu ich zdrowia. Ale po tej kwarantannie i takim stopniowym rozpoczęciu zapoznawania z naszymi kotami okazało się, że właśnie nasi rezydenci nie mają dużego problemu, co tutaj również było dużym ułatwieniem i trochę miałyśmy szczęście, bo ja wiem doskonale, że to może różnie wyglądać. I też nie trzeba było długo czekać na kolejną taką sytuację, ponieważ gdzieś w październiku dostałam już od innej rodziny informacje o 4 maluchach, to już były zdecydowanie mniejsze. Kociaki około 5-6-tygodniowe. No i również oczywiście chciałam im pomóc, bo właśnie po sytuacji z Lolkiem, bo tak nazwałyśmy tego pierwszego kociaka, okazało się, że jak się chce, to można. Tylko było tak, że miałam tego Lolka u siebie jeszcze w domu, więc szybka decyzja, że Lolek dołącza do Keksa, właśnie tego kociaka, który był u Magdy. I to też okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ one były w tym samym wieku, więc szybko się zakumplowały i mogły troszkę nadrobić ten stracony czas, jeśli chodzi o socjalizację, a ja przyjęłam te maluszki do siebie. Fajnie nam się zaczęła klarować ta współpraca z Magdą i tak płynnie zaczęłyśmy... wkroczyłyśmy w tą taką wspólną opiekę nad tymi kotami, mogłyśmy tutaj na siebie liczyć i sobie pomagać. Więc to było tak, że ja miałam 2 swoje kociaki i 4 tymczasy, natomiast u Magdy było w sumie podobna sytuacja, tylko troszkę na odwrót, bo ona miała 2 tymczasy i 4 swoje koty.
Okay.
Więc faktycznie no tutaj trzeba było więcej czasu poświęcić tym kotom, żeby żadnego nie zaniedbywać.
A ta historia jak się zakończyła?
Na ten moment każdy kociak ma już swój dom. Ostatni z naszych kotów tymczasowych wyruszył do nowego domu 2 stycznia, więc całkiem świeża sprawa.
Piękna sytuacja, drodzy państwo. No ja myślę, że to jest właśnie sens naszej rozmowy, żeby usłyszeć takie słowa i być może ktoś z państwa zdecyduje się, aby również dom tymczasowy zapewnić kotom. W tej części naszej rozmowy na warsztat weźmiemy wyzwania: zdrowie, koszty, emocje przy oddawaniu kota do adopcji, a także sygnały, które kot wysyła nam każdego dnia, bo takich sygnałów na pewno jest bardzo dużo. No ale zacznijmy od tych wyzwań zdrowotnych w domach tymczasowych, które zdarzają się najczęściej, czyli jak powinniśmy zminimalizować to ryzyko, gdy ma się w domu inne zwierzęta.
No kluczowa jest ta kwarantanna, czyli powinniśmy takiemu zwierzęciu zorganizować osobne pomieszczenie, dbać tutaj też o dezynfekcję, o zmianie obuwia, czasami też na przykład, żeby nie przenosić potencjalnych wirusów na przykład. Podczas tej kwarantanny medycznej też bardzo ważne jest obserwowanie zwierząt. No i tutaj my miałyśmy głównie maluchy pod opieką, więc niestety u maluchów jest tak, że z dnia na dzień może się coś po prostu pogorszyć i trzeba trzymać rękę na pulsie. I tak było też z naszym, powiem, słynnym Pomponem, ponieważ wielu z moich obserwatorów też stało się jego fanem, ale na początku no, zmagał się z bardzo ostrą bigunką. To też jest bardzo częsty problem u kociaków, ale u niego było to do tego stopnia, że wpadł w hipoglikemię, czyli to jest nagły i ostry spadek glukozy we krwi, który zagraża życiu i musiał być hospitalizowany. Na szczęście udało się go uratować, wyleczyć i dzisiaj jest silnym, już powoli nastolatkiem. No jeszcze, nie, jeszcze dzieckiem.
Jeszcze dzieckiem.
Bardzo często w przypadku maluchów diagnoza jest po prostu trudna i tutaj mimo wielu badań wykluczających wszelkie choroby, do tej pory tak naprawdę nie wiemy skąd się to u niego wzięło. Ale tak jak wspominałam, najważniejsze jest to, że już jest wszystko okej. Więc tak, tutaj na wszelkie symptomy musimy od razu reagować.
A teraz porozmawiajmy o tym, czego politycy najbardziej nie lubią, ale behawioryści może tak. Pieniądze. Skąd biorą się pieniądze na domy tymczasowe? Czy zwykle pokrywa te wszystkie wydatki fundacja, czy musi to być po stronie opiekuna, a być może jest to kwestia dogadania?
No to tutaj znowu podam nasz przykład. My z Magdą byłyśmy gotowe pokrywać wszelkie koszty, tak jakbyśmy właśnie opłacały leczenie naszych prywatnych kociaków. Natomiast też tutaj bardzo dużym wsparciem okazali się nasi obserwujący, ponieważ mimo wszystko zdecydowałam się założyć zrzut z myślą, że może ktoś dobrowolnie po prostu będzie chciał się dołożyć, zwłaszcza, że leczenie Pompona, wspomnianego Pompona, było dosyć kosztowne, ale też na pewno wiele takich domów tymczasowych może właśnie liczyć na pomoc też fundacji.
I tak na koniec już naszej rozmowy porozmawiajmy o kocim języku. A tak dokładnie to musimy przypomnieć w tym momencie, czym jest koci łańcuch łowiecki i co dzieje się, gdy jest on przerwany.
Łańcuch łowiecki jest taką sekwencją naturalnych zachowań kota, które kot realizuje na widok potencjalnej ofiary w domu zabawki. Jest to kolejno namierzanie, obserwowanie, skradanie się, pogoń, ataki, zabicie w przeróżny sposób. Tutaj koty mają różne strategie i na końcu oczywiście zjedzenie. I
dopiero... Ale zabicie nie właściciela, tylko zabawki.
Owszem. I dopiero właśnie, kiedy zamkniemy ten łańcuch łowiecki, no to kot ma poczucie takiego spełnienia. Więc jeśli nie doprowadzimy tego do końca, no to kot nie do końca może być zadowolony.
Kot nie do końca może być zadowolony. Wtedy pojawiają się różne humory.
Tak, na przykład dalsze pobudzenie, atakowanie opiekuna na przykład, jakaś agresja przeniesiona, to oczywiście tylko przykłady, bo tych zachowań może być mnóstwo, na przykład też budzenie w nocy.
No, czyli jeżeli, drodzy państwo, kot was budzi w nocy albo atakuje was znienacka, to zastanówcie się, czy łańcuch łowiecki jest u waszego pupila zaspokojony. A co oznacza syczenie? Czy to zawsze jest agresja?
Syczenie, powiedziałabym, nigdy nie jest agresją, chyba że jest połączone z innymi sygnałami, bo to oczywiście, te sygnały oczywiście mogą się mieszać. Natomiast samo syczenie oznacza po prostu odejdź, proszę cię o dystans.
Proszę cię o dystans, po prostu.
Po prostu.
Po prostu. No dobrze, a co robić, gdy kot traci ochotę na zabawę? Kiedy jest to sygnał alarmowy? Bo kilku słuchaczy audycji na cztery łapy ma z tym problem.
Jeśli kot stracił ochotę na zabawę nagle, to faktycznie może być to taki sygnał alarmowy, gdzie ja pomyślałabym właśnie o wizycie u lekarza, ponieważ mógł się pojawić jakiś ból lub dyskomfort. Natomiast jeśli to działo się stopniowo, to tutaj trzeba się zastanowić, czy ta zabawa była jakościowa, czy kot nie tracił właśnie na przykład zaangażowania przez to, że nie był dotychczas nagradzany, czyli ten łańcuch łowiecki nie był zamykany. W ten sposób bardzo często koty tracą motywację. I też czy odpowiednio urozmaicaliśmy na przykład zabawki, ponieważ ileż można na przykład polować na jedną zdobycz, na jedną i tę samą zdobycz.
No właśnie, ileż można, to każdemu by się chyba znudziło, nie tylko kotu. Agato, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, konkretną i potrzebną. Domy tymczasowe to ogrom pracy, tak mi się wydaje, której bardzo często po prostu nie widać, ale jest realną pomocą właśnie tym potrzebującym zwierzakom. Agata Kudra, behawiorystka kotów, dzieliła się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dziękuję bardzo.
Teraz czas na Podaruj Dom. Dziś zwierzaka do adopcji przedstawia Agata Boba z gminnego schroniska dla psów w Podgrodziu, zarządzanego przez Fundację Psi Azylek Zwierzęta w Potrzebie.
Dzień dobry, to jest Oskar, nasz olbrzym z Podgrodzia. Oskar, chodź w tą stronę. Oskar to jest pies nie dla każdego, ale na pewno znajdzie swojego amatora. Silny. Oskar ma około 5 lat. Oskar jest świetnym psem na spacery. Bardzo lubi spacerować. Oskar jest niezależnym, silnym psem. Bardzo byśmy chcieli, żeby znalazł dom, natomiast no, nie cieszy się jakimś zainteresowaniem. Nie jest skłonny za bardzo do kontaktu z człowiekiem. Natomiast myślimy, że takie psy też powinny znaleźć swoje domy. Być może u kogoś, kto nie potrzebuje takiego psa, który będzie siedział u niego na kolanach. Potrzebowałby aktywnego, pełnego siły opiekuna. Jest niezależnym psem. Oskarku, chodź. Bardzo cię proszę.